Śpiewaliśmy, że Pan Jezus może i to jest prawdą. Ale jest jeszcze jedna prawda, która z tym się wiąże. On chce. On może i chce. Bo gdyby tylko mógł, a nie chciał, nic by nam to nie dało. Ale Pan Jezus może, bo jest wszechmogący, potężny i chce, dlatego że nas miłuje. I dlatego nie tylko tak, jak śpiewaliśmy, On czynił. On czyni. On czyni. Wiecie, ja się kiedyś zastanawiałem nad tym, jak czytamy Dzieje Apostolskie, po części może Listy Apostolskie, to czytamy o wspaniałych dziełach, o uzdrowieniach, o wielu takich wspaniałych rzeczach. Albo gdy czytamy Ewangelię, gdy Pan Jezus chodził i czynił cuda, uzdrawiał. I często, myślę, wam się też przychodzi taka myśl, przychodziła i dla mnie, dlaczego dzisiaj tak mało? Ale ja zrozumiałem, że to nieprawda, że dzisiaj tak mało. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy był Pan Jezus, było tych iluś uczniów, którzy szli na określonej części, małej części ziemi, zamieszkałego lądu, gdzie co do całości ludności świata niewielka to była ilość. I tam w pewien sposób możemy powiedzieć, skoncentrowane były te uzdrowienia. One tam się odbywały. Ale dzisiaj są miliony Bożych dzieci po całym świecie. I te wielkie dzieła się dzieją. My o nich tak nie słyszymy, bo nie zawsze są blisko nas albo wśród nas. Ale są. Ja osobiście uważam, że dzisiaj dzieje się o wiele więcej znaków i cudów niż za czasów, gdy Jezus Chrystus chodził sam po ziemi. Bo Pan Jezus wtedy sam siebie ograniczył do ciała ludzkiego. A dzisiaj nie jest ograniczony. A dzisiaj my jesteśmy tu, u nas jest dzień, a tam z drugiej strony planety jest noc i Pan Jezus tam też czyni cuda. I tam są też wierzący ludzie, którzy potrzebują Bożego wsparcia i je otrzymują. Kochani, On może i On chce, bo nas miłuje. Nie zapominajmy o tym. Chciałbym, abyśmy otworzyli dzisiaj Ewangelię Jana. Rozdział 13. I będę czytał od wiersza 31. Chcę przypomnieć te słowa znane, ten urywek, którym będę się dzielił tu. I czytamy takie słowa. 13 rozdział i czytam od 31 wiersza. A gdy wyszedł Jezus, powiedział: teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg jest w Nim uwielbiony. A jeśli Bóg jest w Nim uwielbiony, to Go też Bóg uwielbi sam w sobie i to wkrótce Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Tak i wam teraz mówię. Jeszcze krótko będę z wami. I będziecie mnie może szukać. Ale nie możecie pójść teraz tam, gdzie ja idę. Tak Pan Jezus mówił, to było już krótko przed Jego odejściem z tego świata. I tak mówił do uczniów. I wiedząc, że wkrótce odejdzie, od długiego czasu przygotowywał uczniów na ten moment i na to, jak mają żyć, funkcjonować na tej ziemi, gdy Pana Jezusa już tu nie będzie z nimi fizycznie. I właśnie dlatego mówi dalej do nich tak: daję wam nowe przykazanie. Ponieważ odchodzę, już niedługo z wami będę, to daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Abyście i wy wzajemnie się miłowali. To jest jedna z kilku rzeczy, takich wytycznych przekazanych uczniom przed odejściem Pana Jezusa. Można by powiedzieć tak, Pan Jezus mówi, kiedy mnie już nie będzie na tej ziemi, to wy już macie umieć miłować się nawzajem. Uczcie się już teraz, póki jestem, a ten czas jest krótki. Wkrótce odejdę. Ale dlatego właśnie wam daję nowe przykazanie, byście się wzajemnie miłowali. Oczekiwania Bożych dzieci często są takie, bo oni mnie nie miłują. Bo w tej społeczności czy w tym zborze nie ma miłości. Ale Pan Jezus nie mówił o tym, że masz przyjść do zboru po to, żeby brać miłość. Ale On powiedział, że masz miłować. I będziesz otrzymywał miłość, bo dla brata i dla siostry też powiedział, że ma miłować. Dlaczego oczekujemy tak często tylko, że nam miłość będzie okazywana przez braci, przez siostry? Przecież ja jestem do tego zobowiązany przykazaniem Pana Jezusa. Tu jest wyraźnie, Pan Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie. To nie informuję was, zachęcam, proponuję, dobrze by było. Nie. Pan Jezus mówi, ja wam daję przykazanie, przykazuję wam, każę wam. Mówimy, to jest mój Pan, Pan Jezus. I tenże mój Pan, mój właściciel mówi do mnie, twoim obowiązkiem jest miłować braci i siostry. Twoim obowiązkiem jest, abyś miłował i to nie tak, jak uznasz za stosowne. Nie tak, jak ci się będzie wydawało, masz miłować. Ale mówi, tak jak ja was umiłowałem. Tak macie się miłować, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Pan Jezus nas bardziej umiłował niż relacje takie normalne, międzyludzkie, czy to w rodzinie nawet, bo On życie swe oddał. Przekroczył pewną granicę naszych jakichś tam, naszego myślenia o okazywaniu miłości drugiej osobie. Tak, ja będę, dopóki nie będzie zbyt niebezpieczne to dla mnie. Dopóki nie będzie to jakimś zagrożeniem dla mnie. A Pan Jezus mówi, wy macie się wzajemnie miłować tak, jak ja was umiłowałem. Okazywać sobie nawzajem. Nie oczekiwać. Kochani, to jest bardzo ważne. Nie oczekiwać, że będą mi okazywali miłość. A tak się dzieje najczęściej. Tacy jesteśmy. Takie jest nasze ciało. Taka jest nasza dusza. To jest dla nas naturalne. Niech mnie miłują, to ja wtedy będę ich miłował. Ale Boży porządek jest zupełnie odwrotny. Miłuj bliźniego. Miłuj nieprzyjaciół. To jest rola moja. To jest moje zadanie. Ale te słowa były skierowane do uczniów, czyli mogę powiedzieć dzisiaj do Kościoła, którego cząstką i my jesteśmy dzisiaj. A więc jest to słowo do nas, że mamy się wzajemnie miłować. Wzajemnie. Ja, was, wy mnie, każdy z nas nawzajem mamy się miłować. I to jest przykazanie. I jeżeli tak się dzieje, jeżeli tak się będzie działo, to będą tego konsekwencje widoczne. Jeżeli my będziemy sobie nawzajem miłość okazywać i szacunek, to to nie pozostanie niezauważone. Bo w następnym wierszu czytamy to, co Pan Jezus mówi. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. A co, jeśli nie będziemy się wzajemnie miłować, ale będziemy za to bardzo dobrymi teologami? Będziemy mieli wspaniałą znajomość Bożego Słowa. Będziemy mieli dobrze zorganizowane, poukładane, jak to mówimy czasem, nasze społeczności. Wszystko będzie, często używamy takiego określenia, funkcjonowało jak w szwajcarskim zegarku. Ale nie będzie wzajemnej miłości. A to jest możliwe, aby wszystko działało pięknie, ale nie było tam tej miłości, o jakiej Pan Jezus mówi. To co wtedy? To Co ludzie zobaczą? Ludzie zobaczą dobrą organizację. I będą ją porównywać do innych organizacji, które funkcjonują. I powiedzą, o tak, ci to jest, to bardzo sprawni, oni bardzo to dobrze robią. Można się od nich uczyć tego. Ale nie po to. Ludzie mają zobaczyć miłość w nas, w zborze, w uczniach, w uczennicach swoich, aby ludzie mówili, oni są dobrzy w tym, co robią. Ale po to, żeby powiedzieli, ja też chcę tak jak oni. Ja potrzebuję miłości. Taki będzie ich początek. Ale kiedy zaczną szukać Pana Jezusa, to zrozumieją, że to nie tylko potrzeba, żebym ja miał miłość, ale ja będę ją dawał. Ale na samym początku, gdy człowiek jest nienawrócony, to on zapragnie, bo będzie widział relacje, będzie widział, jak my się do siebie odnosimy, jak my razem przebywamy, jak nam zależy na tym, abyśmy razem byli. A jeśli kogoś nie ma, to dowiadujemy się. A co? A dlaczego? A jaki problem? Jeśli ludzie to będą widzieli, to powiedzą, ja też tak bym chciał, ja bym chciała z takimi ludźmi być. I wtedy my im możemy powiedzieć, nie ma problemu. Nie ma problemu. Idź do Pana Jezusa pod krzyż na Golgotę. Nie do nas, do zboru, my cię nauczymy sami. Tak, my jako słudzy możemy wesprzeć w tym i pomóc. Ale to nie my. To nie my. To Pan Jezus jest tym, który zbawia. I taki człowiek będzie zbawiony przez Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego właśnie, że zobaczył miłość wzajemną. I to jest przykazanie Pana Jezusa. Okazujcie sobie miłość wzajemną, a ludzie będą widzieli i powiedzą. I poznają, że jesteście moimi uczniami. Moimi, Jezusa Chrystusa. Nie organizacji, jak wspomniałem, ale uczniami Jezusa Chrystusa. Ludzie to poznają. Ale na to, jak zwykle szybki, zapytał go Szymon Piotr. Panie, ale ty dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział, dokąd ja idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Ale gorliwy Piotr mówi, wtedy Piotr powiedział mu, Panie, czemu teraz nie mogę iść za Tobą? Piotr mówi, Panie, ale ja chcę iść za Tobą. Pozwól mi iść teraz za Tobą. Mówi, nawet moje życie za Ciebie oddam, Piotr, do Pana Jezusa. W przypowieściach Salomona jest zapisane takie słowo, abyśmy śpiesznie nie wypowiadali słów i nie składali ślubów przed Bogiem. A to jest przykład, kiedy Piotr wypowiada śpiesznie słowa, nie przemyślawszy do końca, w gorliwości swojej. Nie, to nie jest coś, co Piotr sobie wymyślił. Nie, on tak myślał wtedy gorliwie, ale na bieżąco, w emocjach. I mówi, Panie, przecież pozwól mi iść teraz za Tobą. A przecież Pan Jezus powiedział, ja już krótko będę z wami i was opuszczę. Piotr mówi, Panie, ja nie chcę się z Tobą rozstawać teraz. Panie, pozwól mi, ja pójdę za Tobą, nawet jak trzeba, to i na śmierć. Nie będę czytał, bo nie to jest tematem teraz, ale wiemy, jak został skorygowany to, co z psalmu czytałem, o czym Dawid mówił o sądach Bożych. Jak szybko Piotr został przez Boga osądzony w tej sprawie. Bardzo szybko. I czytamy, że trzy razy się zaparł zgodnie ze słowami Pana Jezusa. Ten, który na śmierć chciał iść. Ale chciałbym, abyśmy przeszli troszeczkę dalej do 15 rozdziału. I tu chciałbym, abyśmy rozszerzyli troszeczkę, przypomnieli sobie to, co wiemy na temat życia z Jezusem. Na temat miłości. Czytamy rozdział 15 i będę tu czytał od wiersza pierwszego. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Pan Jezus mówi, to ja jestem tą rośliną, a ojciec mój, Bóg Wszechmogący, jest tym, który się opiekuje, winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Pan Jezus mówi, ojciec mój dba o to, abym ja jako latorośl i we mnie są gałązki takie małe. Jeśli one nie wydają owocu, to są odcinane, bo one są niepotrzebne. Z nich nie ma pożytku. Jeśli nie wydają owocu, są odcinane, bo one tylko soki biorą i nie pozwalają tym, które wydają owoc, żeby owoc był wielki, wspaniały i słodki. To te usuwam. Oczyszcza, aby wydawały obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Mówi, jesteście tymi gałązkami, tymi latoroślami, tymi odrostami takimi. A mówi, to ja jestem tym pniem. I jeśli we mnie nie będziecie trwali, to skąd weźmiecie i naczerpiecie soków, aby wydać owoce? Skąd weźmiecie? Dlatego mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Wtedy będzie przepływ mojej mocy, mojej zachęty, mojego upomnienia, mojego karcenia, mojego pocieszenia, mojego uzdrowienia. Ale jak to będzie przerwane, to jak chcecie? Przypomina mi się ten sam Piotr, o którym przed chwilą czytałem. To wydarzenie miało wcześniej miejsce, kiedy Pan Jezus mówił o tym, że jest chlebem żywota. Kiedy mówił o tym, że kto nie będzie mnie spożywał. Pamiętacie to? I wtedy czytamy, że wielu uczniów, nie tłum, uczniów, którzy chodzili wtedy z Panem Jezusem, mówią, twarda to mowa. Któż to może tego słuchać, tego przyjąć nie można? I odeszli. I odeszli od Pana Jezusa i nie chodzili już z Nim. A Pan Jezus patrzy na swoich 12, w tym na Piotra i mówi, a jaka jest wasza decyzja? Czy wy chcecie pójść razem z nimi? I wtedy Piotr mówi te słowa. Panie, ale do kogo pójdziemy? Przecież ty masz słowa życia. Do kogo pójdziemy? I Pan Jezus tu mówi, trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, musi być zasilana. Musi być zasilana. Piotr mówi, Panie, ty masz słowa życia. Kochani, trwanie w latorośli to jest tu są słowa życia. To są słowa życia, które czasami bolą. Ale one bolą po to, żeby życie zachować, a nie żeby je zatracić. One czasami rozradują nas i pocieszają, abyśmy radośnie podążali za Panem. Bo Pan Jezus nas miłuje i mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. I później już konkretnie wyjaśnia, mówi, ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Wracam do tego przykładu, jaki użyłem o tej dobrze funkcjonującej organizacji. I cóż z tego, że to by tak pięknie, wspaniale funkcjonowało? Można by dawać wręcz za przykład organizacyjny, skoro ludzie tam nie zobaczą, że to są uczniowie Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie, a więc kto okazuje miłość wzajemną, między innymi to przykazanie moje wypełnia, to wydaje obfity owoc. Ale jeśli przestaje we mnie trwać, choć kiedyś trwał, ale przestaje we mnie trwać, zablokowany jest bądź odcięty dopływ mocy mojej do życia takiego człowieka, to on nic nie może zrobić, choćby bardzo chciał. Choćby bardzo chciał, nie może nic zrobić. Dalej czytam, jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz, jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, jeśli ktoś żyje przeszłością, wtedy a wtedy poznałem Pana Jezusa, obiecałem, byłem gorący, płonęłem. Ale dzisiaj ostygłem. Ale dzisiaj jest blokada i nie mam relacji z Bogiem. Nie jestem umacniany mocą Ducha Świętego. I nie wydaję w efekcie owoców. Owoców, jak to było, jak Jan Chrzciciel na przykład mówił do uczonych w piśmie, którzy przychodzili, pokutowali, dawali się chrzcić. Mówił, idźcie przeto, plemię żmijowe, i wydawajcie owoce godne upamiętania. Kochani, jeżeli ja kiedyś wydawałem owoce, ale dzisiaj jestem daleko od Jezusa, choć ciałem jestem w zborze, choć mówię nadal, że jestem wierzący, ale ja jako latorośl tak naprawdę nie jestem połączony z winoroślą. Nie jestem zasilany. To Pan Jezus mówi, odetnę cię. Nieprzydatny jesteś. Ja wiem, że to jest straszne, co ja mówię, ale kochani, to jest Boża miłość dla mnie. To słowo jest do mnie, to mnie Pan Bóg ostrzega. To, jak to czytałem w psalmie, Dawid mówił, sądy Boże. Tak, to jest osądzenie mnie, a jeśli ktoś z was, kogoś z was to słowo osądza, to nie obruszaj się na Pana Boga. Ale pomyśl, czy przypadkiem nie trzeba czegoś zmienić w życiu swoim? Nam bardzo łatwo przychodzi, tak jak ja teraz bym pokazywał palcem i mówił, ty musisz, ty musisz, ty musisz. W psalmie czytałem, Dawid mówi, własne grzechy, upadki, któż tam zna? Ale cudzych łatwo przychodzi. Kochani, ale tu Pan Jezus mówi do mnie, mówi do ciebie, o mnie i o tobie. Kochani, takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Ale Pan Jezus kontynuuje i mówi, jeśli będziecie trwać we mnie, i moje słowa będą trwać w was. Proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Pan Jezus mówi, ale trwajcie we mnie, będziecie wydawać owoce, a ponadto, gdy będziecie przychodzić z potrzebami i z prośbami, będziecie wołać, prosić, to otrzymacie. Wysłucham. No a co, jeśli nie trwam, a proszę ciągle? Pan Bóg słyszy, Pan Jezus słyszy, ale rzadko kiedy odpowiada, chyba że jest to prośba i wołanie, tak jak Dawid wołał po upadku z Betrzebą, po grzechu, przywróć mi radość zbawienia. Przywróć mi radość zbawienia. Taki głos wysłuchuje Pan Jezus i wtedy możemy nadal trwać i wydawać owoce. Bo Pan Jezus mówi, bo w tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. W tym będzie uwielbiony Ojciec, jeśli wy, takie latorośle małe, takie łamliwe, giętkie, Jeżeli wy wydacie owoc, to uwielbiony będzie w ten sposób Bóg Ojciec Wszechmogący. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowujecie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Pan Jezus mówi, ja wam to powiedziałem. Również to trudne słowo o tym, że jeśli nie będziesz trwać i wydawać owocu, to cię odetnę. Ale jeśli zawołasz do mnie i będziesz we mnie trwał, zachowując moje przykazania, to twoja radość będzie pełna. To będziesz mógł się radować we mnie. To będziesz mógł przeżywać wspaniałą społeczność ze mną. I wracam do tego wcześniej, co było, gdy Pan Jezus te nowe przykazanie dawał. Mówi, ludzie poznają, że jesteście moi. Nie z nazwy, ale jesteście moi, ludzie poznają. Ojciec Wszechmogący Bóg będzie uwielbiony, a ludzie przez to będą przychodzili do mnie i ja będę mógł im łaskę okazać i będą zbawieni. Zobaczcie, jak to oddziałuje. To nie jest tylko i wyłącznie sprawa między mną a Bogiem, mojej relacji z Bogiem. Tak, to moje decyzje, moja relacja z Bogiem, ale jeżeli jest właściwa, tak jak Pan Jezus mówi w swoim słowie, to zobaczcie, jakie to dalekosiężne owoce wydaje dalej. Uwielbiany jest Ojciec, Wszechmogący Bóg. A ludzie są, przychodzą do zbawienia. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. To jest moje przykazanie. Moje przykazanie dla ciebie. To jest przykazanie Pana Jezusa dla mnie. Ja myślę, że dzisiaj w chrześcijaństwie bardzo dużo się mówi o miłości. Bardzo dużo. Ale niezwykle mało mówi się o praktyce. Co to znaczy miłować? Za mało zachęca się do tego, aby okazywać sobie miłość. Tak jak Jezus to czynił. Taką miłość, jaką miał Pan Jezus. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. Pan Jezus mówi, moimi przyjaciółmi jesteście, jeśli wykonujecie moje przykazania. Robicie to, co ja przykazuję i ja za was życie oddaję. Moje życie jest za was oddane, abyście we mnie mogli trwać i wydawać owoc. I przyjaciółmi moimi jesteście. Będziemy się modlić. Przyjdziemy za chwilę przed Boży Tron na nasze kolana. Ja, kochani, zachęcam. Ja nieraz o tym wspominam już, ale są ludzie, którzy umią się modlić z otwartymi oczami, a ja nie umiem. Może jestem mało zdolnym uczniem i się nie nauczyłem. Ja nie umiem modlić się, gdy mam oczy otwarte. Zamykam je. Dlatego, że ja chcę rozmawiać z tym, do którego głos swój podnoszę. A obok mnie są wspaniali moi bracia, moje siostry, moi najbliżsi. Ja chcąc, nie chcąc, taki jestem, takie mam ciało, taką naturę. Trochę tej uwagi jednak idzie tu na was. Dlatego ja zachęcam, jeśli umiesz modlić się z otwartymi oczami, spróbuj modlić się z zamkniętymi oczami. Spróbuj porozmawiać wtedy ze swoim Panem, tak bezpośrednio i powiedz, Panie mój, chcę trwać, chcę być tą latoroślą i trwać w Tobie i to tą latoroślą, na której owoc będzie, abym nie był odcięty, ale abym wydawał owoc, który uwielbi Boga Ojca i zachęci ludzi do zbawienia do Ciebie, Panie Jezu. Przyjdźmy na kolana przed Boży tron wspólnej modlitwy.
Chwała Bogu, niech będzie. Witam Was wszystkich serdecznie z tego miejsca. Tak jak w każdą niedzielę, Bóg jest łaskawy, daje nam te możliwości, aby się spotykać. Ale chcę na chwilę wrócić do tego, co tu brat mówił na początku, o naszych pewnych zobowiązaniach, jakie podjęliśmy wobec Boga i wobec siebie. Wiecie, często, jeżeli starsi czy pastor poruszają takie rzeczy, no to bywa tak, że niektóre serca są obrażone, że to może tylko patrzymy na to czy na tamto, ale po to tu w końcu jesteśmy, aby nawzajem siebie pouczać, korygować, aby nie być obojętnym na pewne rzeczy. Ja tu chcę wrócić do tego, co tu brat Wiesław powiedział, że Pan Jezus zawsze jest o wiele wcześniej niż my i na nas oczekuje. I na nas oczekuje. I później wiadomo, o czym była mowa. No i żebyśmy my starali się po prostu być wierni tym zobowiązaniom naszym. Jest taki przykład w Słowie Bożym. Ja przeczytam tylko dwa wersety, żebyśmy kiedyś nie zapłacili konsekwencji za to, tak jak to wydarzyło się w pewnej sytuacji. A gdy one odeszły kupować, mowa tu o oleju, już wiecie, o co chodzi? Pisze, kiedy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Nie ma nic, napisane jest w Słowie Bożym, co by przypadkiem się nazywało. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł. Nie będę czytał dalej. Aby w jakiś ponury nastrój nie wchodzić tu przed usługą, bo w usłudze będę chciał czytać wspaniałą rzecz, do której Pan Jezus nas zachęca. Ale, kochani, ktoś kiedyś powiedział z ludzi wierzących, że on pewnie w sercu swoim ma nawyki. Rozumiecie, o co mi chodzi? Chrześcijanin mówi, że on ma w sercu swoim pewne nawyki, które są negatywne, które nie są zgodne z tym, co Pan Jezus od nas żąda. Te nawyki idzie wyeliminować, tylko trzeba chcieć i trzeba prosić, aby Pan Jezus dał zwycięstwo w tej dziedzinie. Abyśmy z wielką powagą traktowali nasze spotkania wspólne, nasze spotkania z Panem Jezusem, bo to jest najważniejsze. Jeżeli nie, bracia, to przypomnijcie sobie, siostry też, spotkania, kiedy na naszej drodze Bóg postawił. Dlaczego mówię Bóg postawił? Jesteśmy ludem wierzącym i nasze żony czy nasi mężowie nie są z przypadku, tylko są nam dani od Boga. Jeżeli i wtedy, kiedy Bóg nam postawił, kiedy żeśmy się spotykali, jacy żeśmy często gorliwi w rozmowach byli, zwłaszcza mężczyźni. Ja często swojej żonie nie dałem do słowa, to chciałem jej wszystko poopowiadać. Kochani, teraz ja coś powiem. A my tak często wzbraniamy się, aby Panu Jezusowi wyznawać to, co czyni w nas. Mówię o modlitwach naszych. Pan Jezus mówi o wodzie, mówi, że pragnącemu da, kto chce, niech przyjdzie i pije. Ktoś kiedyś powiedział, ale jak mam się napić, mając zamknięte usta swoje? To Pan Jezus mówi o duchowej tej wodzie i my wiemy. Ale jeżeli chcemy się napić herbaty dobrej czy kawy, musimy otworzyć usta swoje. Jeżeli chcemy Panu Jezusowi powiedzieć, że Go kochamy, no ktoś powie, to ja w sercu swoim powiem. Chwała Bogu za to. Ale w zgromadzeniach często. Pan Jezus żąda, aby ta ewidentna była miłość pokazana, abyś mi, może grzesznik siedzi za nami, aby on słyszał, że ja kocham Pana Jezusa, bo to, co w moim sercu, on nie słyszy i nie wie tego. Dlatego, bracia i siostry, ja w tej chwili, zrozumiecie mnie, ja często mówię tu, ja nie mam daru napominania i nie jest to napomnienie, ale zachęcenie. Otwieraj mi usta. Ja przypominam sobie pewną sytuację, kiedy w zborze było nawoływanie do modlitwy, do modlitw indywidualnych. I zbór, który trwał w modlitwach, który modli się indywidualnie, czekał i nikt nie otwierał swoich ust. A stał pewien ojciec i trzymał dziecko 2 czy 3-letnie na ręku. Zapewne wielu z was sobie przypomni tę sytuację. I to dziecko w pewnym momencie zostało w potężny sposób użyte przez Boga. I to dziecko mówi: Panie Jezu, ja Ci za mojego tatę dziękuję. I wtedy zbór ze łzami w oczach zaczął Bogu dziękować, że poruszył ich serca. Dlatego, kochani, jest to miłe. Ja powiem wam, ja nie mówię, że ja zawsze się modlę, ale naprawdę chcę się modlić. Chcę się modlić i chcę ustami też wyznawać, co w moim sercu jest. Ja wiem, że Pan Jezus patrzy na serce i amen, to jest niepodważalne. Ale Pan Jezus często pytał: powiedz, co chcesz, tak? Czyż Pan Jezus nie znał serca i pragnienia tego ślepego człowieka? Przecież znał dokładnie, któż inny jak nie on. Ale mimo wszystko zapytał się: powiedz mi, co chcesz. Bracia i siostry, często ja to dzielę się, gdzie ostatnio, gdzie Bóg mnie postawi, tymi, że my często musimy przeżyć wiele lat, aby zrozumieć chwilę, króciutko chwilę. Ja musiałem przeżyć 40 wiele lat na tej ziemi, aby zrozumieć króciutko chwilę, błysk Pisma Świętego, że mi potrzebny do mojego życia i do zbawienia Pan Jezus Chrystus. Ja dziękuję za tą chwilę. Ja mówię, to był błysk taki, to było dotarcie, to było tak jak ta kusza gdzieś do celu, która leży. Potrzebny Ci jest Chrystus, inaczej giniesz i zginiesz. 40 kilka lat trzeba było mi, żeby zrozumieć króciutko chwilę. Jeszcze o społeczności powiem, kochani. Tak ostatnio bardzo... Ja tu często chyba najbardziej negatywnie się wypowiadam na temat internetów. Zwłaszcza młodzi, nie miejcie mi tego za złe. Internety są potrzebne dzisiaj. Internety niech będą. Ja nie mówię, że ja chcę to likwidować. Ale my musimy nauczyć się wybierać z tego. I ja wybrałem ostatnio taką tam coś, co chcę wam powiedzieć. My często wspominamy swoją przeszłość. Ja też. Często wracam nawet do dzieciństwa. Do dzieciństwa, gdzie, powiem wam, ja akurat wychowany byłem w takim domu, że brakowało momentami kawałka chleba. Ale wracam ile razy myślami swoimi i takie mi się wydaje to wspaniałe, takie piękne. Te bieganie tam po tym błocie bosymi nogami. Ale wyczytałem, że my tak chętnie i często to robimy. Ale też, że często boimy się przyszłości. Patrząc na wojny, patrząc na wszystko, co się dzieje, boimy się przyszłości. Ale też jest trzecia rzecz, jak gdyby w środku wstawiona. Nie umiemy często uszanować teraźniejszości. Tego miejsca, kochani, tego czasu, kiedy nam wolno, kiedy możemy się spotykać, kiedy możemy się jeden do drugiego przytulić, kiedy możemy sobie coś miłego powiedzieć, czasem mi napomnieć, nie umiemy to do końca uszanować. I tu właśnie często w tej sytuacji szukamy tego, czego nie powinniśmy szukać. Chcemy tego, czego nie powinniśmy chcieć, a nie chcemy dać to, co powinniśmy dawać. Tu było dzisiaj powiedziane. Ty przychodzisz, aby dać miłość. A ta miłość później przyjdzie do ciebie. Bo jeżeli dasz miłość bratu i siostrze i skończysz na najgorszym wrogu, to ta miłość przyjdzie do ciebie. Ona przyjdzie prosto od Boga, bo Bóg ci wynagrodzi za to, że jesteś Mu posłuszny. Jest wiele miejsc opisanych, i takim przykładem teraz jest Jerozolima, gdzie Pan Jezus do niej zmierzał, gdzie Jego świętość, Jego obecność była tam, ale też jest napisane, że przyjdzie taki czas, że w tym miejscu znowu pojawi się ten, który z tego miejsca odszedł. Dużo miejsc. Wejrzyjmy na górę Oliwną. Przecież Słowo Boże mówi, że na tej górze Oliwnej kiedyś stanie stopa Boga i co z tą górą się stanie. Ja chcę dzisiaj przeczytać wam kilka wersetów najpierw ze Starego Testamentu o pewnym miejscu. To jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 48 rozdział. 48 rozdział. Ja przeczytam tylko ostatnie dwa wersety. Wiemy, że to jest sytuacja, w której Józef przyprowadza swoich synów do swojego ojca, aby ich błogosławił i tak dalej. Znamy tą historię. Ale koniec tego, dwa ostatnie wersety tego 48 rozdziału mówią tak. Potem rzekł Izrael do Józefa. Oto ja umieram, lecz Bóg będzie z wami i pozwoli wam wrócić do ziemi ojców waszych. Ja zaś daję ci o jedno zbocze górskie więcej niż braciom twoim. Odebrałem je z rąk Amorejczyków mieczem i łukiem swoim. Izrael mówi do Józefa, dzieląc swoją majętność, bo mówi, że czas już mój przyszedł, ja odchodzę i chcę was podzielić. To mówi do Józefa, ale ja tobie daję część, kawałek ziemi więcej niż wszystkim. I mówi, że ta ziemia jest okupiona wielkim wyrzeczeniem, może przelewem krwi, może utratą życia czyjąś. Bo mówi, ja to ziemię nabyłem mieczem i łukiem. W trudnych chwilach ja ją nabyłem. Wielką cenę za nią zapłaciłem. I mówi do Józefa, ten kawałek ziemi daję ci jak dodatek. Masz więcej niż oni. I w Nowym Testamencie, kochani, jest opisana wspaniała sytuacja, dziejąca się niemalże w tym samym miejscu. I będziemy czytać. O kim? O Samarytance dzisiaj będziemy czytać, kochani. 4 rozdział Ewangelii Jana. Mówi tak. Czwarty rozdział Ewangelii Jana mówi tak. Od pierwszego wersetu czytam. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Tu jest opisana wspaniała sytuacja. Sytuacja, którą gdybyśmy czytali by jakoś tak powierzchownie, czy tak jak gazetę, wydawałoby się, że jest tu wiele przypadków, wiele jakichś sytuacji wynikającej z jakiegoś tam, z takiego czy innego powodu, ale jest to plan ściśle realizowany przez Pana Jezusa. Pisze bowiem o nim, że nic, co by było przypadkiem jakimś, Pan Jezus nie uczynił na ziemi. Natomiast uczynił wszystko, co było wolą Ojca Jego w niebie. Gdyż On tak umiłował Ojca, to dzisiaj co słyszeliśmy. I w tej miłości On wykonał wszystko, co było wolą Jego Ojca. I tu się dzieje też wola Boża. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Zaraz coś powiem na ten temat jeszcze. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują Samarytanami. Żydzi bowiem nie obcują Samarytanami. Wiecie, to mi przypomniało pewną sytuację. I ci, którzy otarli się tu i są w tym miejscu, którzy otarli się o areszty, o więzienia, być może już wiedzą, o czym będę mówił. Ale chcę takie przyrównanie zrobić. I mam nadzieję, że nie poczytacie mi tego za złe albo za jakiś semityzm czy coś. Bowiem dzisiaj wielu niewierzących Polaków tak podrzędnie traktuje może Romów u nas. Taka jest sytuacja. I byłem ja takim człowiekiem, dopóki nie byłem nawrócony. Ta sytuacja, ona się ciągnie do dnia dzisiejszego, kochani. Ona się ciągnie w większości ludzi niewierzących i bardzo mocno akcentowana jest w zakładach karnych. W zakładach karnych, kto się tam otarł w taki czy inny sposób potem, to musi wiedzieć i wie na pewno i zauważył to, że gwałciciel i Rom ma tam bardzo mało, a w niektórych sytuacjach prawie nic do powiedzenia. Taka jest, była społeczność Samarytan z Żydami w tamtym czasie. I kiedy Pan Jezus mówi do tej kobiety, aby mu dała się napić, ona już od razu mu tu wypomina, mówi: Panie, jak Ty, będąc Żydem, w takiej sprawie zwracasz się do mnie, do Samarytanki? Ona jeszcze nie wie, z kim ona ma do czynienia. Ona jest bardzo bystro kobietą. Później się to okaże. Ona jest bardzo mądro, inteligentną kobietą, ale ona jeszcze w tej chwili nie wie, z kim ona ma do czynienia. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej. Ona mówi: zobaczcie, Pan, do Pana Jezusa, gdybyś, Panie, gdybyś Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, a Pan Jezus do niej mówi: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Pan Jezus mówi bardzo znamienne słowa do niej. Gdybyś ty wiedziała, kto przed tobą jest, to nie tylko byś mi dała tej wody, ale i sama byś jej zapragnęła. Kochani, ja często, kiedy mówię na ten temat, zwracam się do społeczności, przed którą stoję, dzięki Bożej łasce, i mówię: a może wśród nas, może wśród was jest taki ktoś, kto jeszcze nigdy nie powiedział: Panie Jezu, daj mi tej wody. Panie Jezu, uczyń cud w moim życiu, aby słowo żywota miało moc i prawo do życia w moim sercu. To często rusza. Ale kochani, jest sprawa tego rodzaju. Jeżeli my tej wody nie skosztujemy w swoim życiu, jeżeli ona nie zagasi naszego pragnienia, to Królestwo Boże może być dla nas tylko w pragnieniach i w marzeniach do pewnego momentu. Takie są Boże prawa. Taki jest Boży charakter. To Bóg na tej ziemi ustanowił takie prawa. Pan Jezus nie schował nic przed nami. Tak jak powiedział tej niewieście na pierwszych stronicach, może nie tyle niewieście, ale Adamowi powiedział, co się stanie z tymi, którzy zrobią pewne rzeczy niezgodne z tym, co Bóg chce, to co się z nimi stanie. Pan Jezus mówi: jeżeli ty byś wiedziała, to byś sama tej wody zapragnęła. Pan Jezus o niej wiedział wszystko. Ona o Pana Jezusie jeszcze nie wie nic. Ale Pan Jezus o niej wie wszystko, co się później okaże, jak będziemy czytać. I mówi: gdybyś ty wiedziała. Mówi do niego: Panie, ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tą wodę żywota? Dalej zmierzam do tego. Ta mądra kobieta, ta kobieta, która żyje, później będziemy czytać jak, w jaki sposób, ona nie ma pojęcia, z kim rozmawia. Ona ma na myśli tylko tą wodę, która jest w studni. Ona jeszcze nie wie, o jakiej wodzie mówi Pan Jezus. My często, kochani, też Też pokładamy nadzieję w tym, co jest w naszych portfelach, w tym, co jest w naszych podwórkach, w tym, co jest w naszych spichlerzach. W tym pokładamy nadzieję. A Pan Jezus mówi jej o innej wodzie. Pan Jezus jej mówi o wodzie, której ona jeszcze do tej pory nie skosztowała. Pan Jezus w pewnym momencie mówi Słowo Boże, skosztuj, spróbuj mnie. Spróbuj mnie, a zobaczysz, jaki ja jestem. Spróbowałeś, spróbowałaś już? Czy może jeszcze nie? Kochani, mam typowy nastrój ewangelizacyjny w tym miejscu. I wiem, że to Słowo Boże rusza serca tu na tym miejscu. Czy ja, aby na pewno uczyniłem to, co Pan Jezus mówi do Samarytanki, do kobiety, wybaczcie mi, może za daleko się posuwam, ale w pewnym momencie ona sama zdradza i Pan Jezus wie, że ona żyje nie tak, jak Bóg chce. Kiedy mówi później o mężach. Czy chcesz? Pan Jezus pyta, czy chcesz? Co chcesz? Jakże często, kochani, koło naszych uszu, do naszego serca docierają takie pytania. A my często jesteśmy głusi na to. Zauważyliście, ja nie mówię do was. Często jesteśmy głusi na to. Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Ta kobieta wie o kimś wielkim. Ona wie o słudze Bożym, że taki był. I mówi, Panie, czy Ty byś był większy jeszcze od Niego? Powie dzisiaj wielu Polakom, że Pan Jezus jest ponad tym, to społecznością, że Pan Jezus jest głową tej społeczności, do której On udziela, to Ci oczy próbuje wydrapać. Nie, nie Bóg. Nie Pan Jezus, człowiek. Dla wielu moich rodaków do dziś dnia człowiek jest wzorcem. Człowiek jest tym, którego chcą naśladować. A Pan Jezus się pyta, czy chcecie tej wody się napić. Bo macie cały czas pragnienia. A ja chcę je wam zagasić. Odpowiedział jej Pan Jezus, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Pan Jezus mówi o tej wodzie ze studni. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. To przecież nie w tym miejscu. Ja dzisiaj, kiedy brat Wiesław mówi, że będzie z Ewangelii Jana usługiwał, to mówię, pewnie znów. Ci, co byli w środę, to wiedzą, o co mi chodzi. Ale tu znów jest moda o tej latorośli, o której tu było mówione. Że ta woda, jeżeli się napijesz, będzie ona tym źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Że się do niego niewiasta. Kochani, te słowa przekonały to niewiastę. W tamtym czasie, 2000 lat temu, kilka słów, kilka zdań od Pana Jezusa przekonały to niewiastę. Ileż kazań dzisiaj jest głoszonych, ileż ewangelizacji jest głoszonych, ileż czasu poświęcają Boży mężowie czy Boże siostry, aby tłumaczyć komuś i dalej nic się nie dzieje. Ja nie mówię, że na tym koniec. A tu, zobaczcie, odpowiedziała niewiasta mówiąc, Nie, 15 werset. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, aby mnie pragnęła i tu nie przychodziła, aby czerpać wody. Niewiasta mówi, Panie, daj mi tej wody, ja chcę tego. Mówi jej, Pan Jezus mówi do niej tak, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Jak sądzicie, że jest to przypadek? Przecież wy to słowo znacie niemalże na pamięć, wiecie. Że te słowa, które Pan Jezus kieruje do niewiasty teraz? Idź po męża. Przecież Pan Jezus wie, że to nie jest jej mąż. A mimo wszystko mówi do niej idź. Dlaczego? Pan Jezus widzi, co się w tej kobiecie dzieje. Pan Jezus widzi, co jest w jej sercu. Pan Jezus widzi, że szczerość w jej sercu się otwiera przed Bogiem. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ja dzisiaj, wiecie, kiedy jeszcze czytam to słowo, tak sam sobie do siebie powiedziałem: niesamowita rzecz. Kilka zdań, kilka chwil. Otwiera się kobieta, która przychodzi po wodę, aby wziąć tej wody, czy nakarmić, czy napoić stado. Ona nawet nie przychodzi wtedy, kiedy inne kobiety przychodzą. Ona przychodzi w innym czasie. Ona żyje jakimś innym życiem. Ona nie ma męża. Ona żyje w cudzołóstwie, można tak powiedzieć. Na pewno wyszydzana, wyśmiewana, na pewno potępiana była. Dlatego ona przychodzi w innym czasie. I w tym innym czasie dzieje się taka wielka rzecz. W tym miejscu, w tym kawałku ziemi, którą dał ojciec swojemu synowi jako dodatek. O tym kawałku ziemi nie zapomniało Pismo Święte, nie zapomniał Bóg, aby wspomnieć, że tam znów się wydarzyła wielka rzecz. Samarytanka mówi: Panie, daj mi tej wody. Ja chcę tej wody. A Pan Jezus do niej mówi: prawdę powiedziałaś. Jesteś szczero kobieto. A że powiedziałaś prawdę i jesteś szczero kobieto, to mam do ciebie zadanie. Mam dla siebie zadanie. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy Mu taką cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i prawdzie. Ci, którzy Mu cześć oddają, tu już Pan Jezus mówi, winni Mu ją oddawać w duchu i prawdzie. Rzekła Mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mojżesz. To znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł Jezus: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Pan Jezus mówi do niej w końcu: kobieto, ten, który z Tobą rozmawia, to jest ten, o którym Ty mówisz, że przyjdzie. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł: o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Ta kobieta w szczerości swojej i w swoim pragnieniu stała się wielkim od razu naczyniem Bożym. Wielkim przekazem Bożym. Cóż ona powiedziała? Czy trzeba było jakieś szkoły teologiczne? Ja nie mam nic przeciwko szkołom teologicznym. Teologia jest nauką o Bogu, ale niech to będzie teologia z prawdziwego zdarzenia. Niech to będzie nauka o Bogu. Nie o jakichś dodatkach do Bogu, bo takich nie trzeba robić. Ta kobieta powiedziała, kogo spotkała. Ta kobieta powiedziała, że tam jest prorok, bo on mi powiedział, kim ja jestem. I nie skończyła na tym. Zachęciła: chodźcie i zobaczcie. I pisze, że oni poszli. Chodźcie i zobaczcie. Kochani, jeszcze raz ja was zachęcam, wszystkich was. Ja nie mam nikogo tu na myśli. Pan Jezus, zadając pytanie o wodzie życia, zadaje nam to pytanie wszystkim. I musimy naprawdę bardzo mocno brać to do serca. Pragnąć: Panie, Kobieta mówi, daj imię, daj imię. Wybory wasze należą do was, kochani. Tego wam nikt nie zabierze. Ale Pan Jezus też mówi już 2000 lat temu, kiedy chodzi po tej ziemi. A Bóg o wiele wcześniej kładę przed tobą. Życie, kładę przed tobą śmierć. I nie mówi, ja ci wybieram, ty zrób tak. Ale mówi, ja cię zachęcam. Ja ci proponuję. Ja chcę. Pan Jezus mówi, idę przygotować miejsce. A ty wybierz życie, abyś mógł w tym miejscu być na wieki. Amen.